Argentina.
Witamy z tej strony Rafał Skwarek i
Kamil Kucharski, cześć.
A to Magia Kina w Radiu Mors. Jak ci pasuje taka wersja przywitania? Narzekasz, że za każdym razem jest to samo, to jak ci się podoba taka opcja?
Trzeba nad tym jeszcze popracować.
No to w takim razie chciałbym, abyś na przyszłym
Rafał,
zebraniu...
Rafał, poszedłeś na łatwiznę, jakby nie zmieniłeś nic, tylko w dziwny sposób to zaakcentowałeś.
Chciałbym w takim razie, abyś na następnym naszym wspólnym zebraniu zaproponował coś od siebie.
Dobrze, ja złożę wniosek formalny i to potem przejdzie weryfikację.
A ja z miłą chęcią rozpatrzę.
Ty rozpatrzysz, ja mój wniosek.
A kto rozpatrzy? Kto? Sam będziesz swój wniosek rozpatrywał?
Myślałem, że tak to tutaj działa. No.
No, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to radio nie działa w pełni na tych samych zasadach, na których można by się tego spodziewać, aczkolwiek wydaje mi się, że powinieneś wszelkie takie postanowienia przedyskutować ze mną, skonsultować. Tak jak z gronem ekspertów. A że ja jestem mądry za pięciu, to mogę figurować jako grono, a ekspertem jestem, co jest niepodważalne.
Nie będę dalej na ten temat rozmawiał, bo to nie ma sensu.
Mhm. Ostatnio spędziliśmy trochę czasu razem, jak można słychać po właśnie przeprowadzonej konwersacji, nieprawdaż? Chociaż też nie tak wiele, jak miałbym ochotę oczywiście. Odwiedziliśmy ostatnio Gdyński Klub Filmowy. Masz zamiar się dołączyć, czy ja mam cały czas wszystko prowadzić?
Ale mam ci przerwać teraz?
No, tak, chciałbym, żebyś mi teraz przerwał.
W jaki sposób? Przecież w końcu mówisz na temat, teraz mam ci przerywać?
Wpadliśmy do Gdyńskiego Klubu Filmowego, w którym mieliśmy przyjemność, bo z pewnością była to przyjemność, zobaczyć dokument niejakiej pani Anny Zameckiej pod tytułem Komunia. To był dosyć popularny obraz, a raczej chodzi mi o pewien wydźwięk i to, ile szumu zrobił wokół siebie, bo rzeczywiście rozmawiały o nim różne media, ale zarówno mi, jak i Kamilowi nie przyszło wcześniej się z nim zmierzyć.
Nie, to prawda. Rzeczywiście zrobił sporo szumu, no bo jednak w międzynarodowym gronie był poważany i nagradzany wieloma nagrodami. Siłą rzeczy zrobił trochę szumu, ale... Czy rzeczywiście wbił się w taką świadomość? Nie, to nie jest żadne popularne kino.
Nie, absolutnie. To jednak jest kino dokumentalne. To nie jest coś, do czego przeciętny widz czy to siada przed telewizorem, czy wybiera się do kina, a tym bardziej, myślę, wybiera się do kina. Nie ma specjalnej popularności wśród polskiego społeczeństwa, acz samo kino jest coraz bardziej popularne. Gratuluję naszemu polskiemu...
Masz statystyki?
Polskiemu
na
społeczeństwu.
Poparcie tego?
Mam statystyki na poparcie tego, że w tym roku o parę milionów więcej biletów sprzedaliśmy.
No to...
Jesteśmy wśród najbardziej prosperujących europejskich środowisk.
Czyli chcesz powiedzieć, że dopiero teraz zacznie się opłacać robić kino i będzie coraz więcej średnich filmów skalkulowanych na zysk.
No do tej pory były marne filmy skalkulowane na zysk.
No ale skoro się jeszcze bardziej opłaca.
No ale jak widać, no jeszcze się bardziej opłaca, ale skoro już się opłaca przy poziomie marnym, to nie wydaje mi się, żeby mieli specjalny powód do tego, żeby podnieść poziom.
Nie, no właśnie, mówię, że pojawi się tych produkcji
więcej. Powiedziałeś średnie. Dla mnie średnie to nie jest średnie, to jest raczej marne.
Okej, to był eufemizm, który miał w jednym worku po prostu zebrać te wszystkie filmy, które są obliczone na to, żeby sprzedać bilety.
No dobrze, no, niech będzie. Ale odjechaliśmy trochę od tematu.
Pozdrawiamy Ministerstwo Nietrzymania się Tematu.
Tak, rozmawialiśmy już z oficjalnymi wysłannikami i są z nas bardzo zadowoleni. Komunia to obraz poruszający naprawdę interesującą i przejmującą historię rodziny, której tak naprawdę panią domu jest córka. Córka, która ma lat 14?
Tak, 14 chyba, albo 15.
Myślę, że warto strzelić gdzieś w taką liczbę. W skład rodziny wchodzi również jej brat, który jest dotknięty autyzmem i to dosyć mocnym, znacznie utrudniającym mu kontakt z rzeczywistością. To nie są tylko zaburzenia ze spektrum autyzmu, tylko taki rzeczywiście naprawdę, naprawdę mocny autyzm. Ojciec, który wyraźnie nie radzi sobie z zaistniałą sytuacją.
W ogóle z rzeczywistością.
Tak. Widać w nim odcięcie i może jakieś już bycie pokonanym?
Odizolowanie się trochę od świata, co też pogłębiają jego problemy ze słuchem.
I delikatne problemy z alkoholem.
No tak.
Acz nie stawia się na nie nacisku specjalnego. No i jest jeszcze matka, która zostawiła tą rodzinę, jest z innym partnerem, urodziło jej się ledwo nowe dziecko i tak naprawdę obserwujemy ich jakąś tam historię, która się rozgrywa, która jest w stanie bardzo, bardzo nas dotknąć, bo w szczególności sympatyzujemy z główną bohaterką filmu, która... No łatwo nie ma.
Wiesz, nigdzie nie jest powiedziane, że to jest główna bohaterka filmu, nie?
Ale no ja ją traktuję.
Reżyserka myślę, rzeczywiście dokonała wszelkich starań, żeby nam przedstawić jak najgłębiej właśnie tą postać, ale...
W dużej mierze postać jej brata jest tą, która odróżnia tą produkcję od przeciętnej historii jakiejś rodziny, no bo jednak wprowadza taką dynamikę próby radzenia sobie z kimś, z kim nie do końca można się porozumieć.
Tak.
My bardzo polecamy ten film. Na samym wstępie myślę, że chcielibyśmy poruszyć tą kwestię, że my go polecamy jako po prostu produkcję. Kiedy się skończyła, byliśmy pod dużym wrażeniem, wymienialiśmy takie nasze klasyczne wzrokowe... Na starcie, kiedy obejrzymy z Kamilem film, to wymieniamy się na starcie wzrokiem. Jak skończymy, próbujemy wybadać, jak druga strona przyjęła obraz, który właśnie zobaczyliśmy. Tu byliśmy zgodni.
Żeby wiedzieć, jak zacząć rozmawiać.
No właśnie. Na jakiej stopie? Najgorzej, kiedy popatrzy się w oczy osoby siedzącej obok i widzi się kompletnie co innego. I widzi się, że to nie będzie rozmowa, przy której razem będzie można coś sobie tam być z tego samego założenia wychodzić.
Jakby obaj wyszliśmy z założenia, że to jest rzeczywiście film warty obejrzenia. Obaj wyszliśmy z założenia, że to jest rzeczywiście film, który warto zobaczyć, przede wszystkim dlatego, że wywołuje pewne emocje. No,
co jest
pomimo pewnej konstrukcji, to jest jednak film dokumentalny, ale jest taka konstrukcja, która przywodzi trochę na myśl fabułę, a jednocześnie widać, że to jest na tyle prawdziwe w zachowaniu tych bohaterów. Od razu widać, że to nie są aktorzy, że ich zachowanie jest maksymalnie naturalne dla ich sytuacji. To jest taka dziwna hybryda troszeczkę.
Ale prawdziwe kontrowersje, o których tak naprawdę chcemy powiedzieć, przyszły potem. I o nich opowiemy zaraz po przerwie.
Gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj, synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty, synku, zrobił, co? Koszula i spodnie w proch. Coś ty, synku, zrobił, co? O matko, dziewczyna, kruchy liść złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść w pół złamana w lesie śpi. O matko, dziewczyna, liść w pół rozłamana w lesie śpi.
Powracamy po przerwie. Tak jak mówiliśmy, zanim usłyszeliście ten jakże cudowny utwór muzyczny.
A skąd wiesz?
No bo ja go prawdopodobnie będę wybierał. Staram się nie wybierać czegoś marnego. Okay. Czasem coś, co może nie jest w pełni w moim guście, ale coś, co nadal szanuję muzycznie.
Dobra.
Okej. Okay. Kontrowersje przyszły potem, bo zaraz po filmie, jak to w Gdyńskim Klubie Filmowym, doszło do spotkania z reżyserką, z Anną Zamecką, która postanowiła trochę opowiedzieć o filmie. W trakcie tego wywiadu wyszło, że bardzo spora ilość wydarzeń z filmu była inscenizowana bądź manipulowana przez reżyserkę, no w stopniu, który był wątpliwy etycznie.
Tak, to nie jest wątpliwość etyczna względem widzów, jakby względem tego, na ile prawdziwe są wydarzenia, które oglądamy, ale względem bohaterów. Po prostu to, co, to w jakiś sposób manipulowała ich życiem.
Zabawy mogło, ich emocjami.
Tak, przede wszystkim emocjami mogło, może w naszym odczuciu nie być w porządku w stosunku do tych ludzi, zupełnie nie być w porządku. To przywodzi na myśl takie trochę instrumentalne traktowanie momentami, ale trudno nam to jednoznacznie oceniać. No nie my jesteśmy od tego, żeby to oceniać.
Jest taka scena, która wywołała w nas bardzo mocne emocje i bardzo nas zastanawiała po filmie. Właśnie ta główna bohaterka, Ola, wraca z potańcówki szkolnej, wraca do mieszkania, tutaj dużo uciechy, zabawy, spotkania się z rówieśnikami, wraca do domu, a w domu nie ma telewizora.
Ale nie, że nie ma, tylko że był wcześniej, teraz
tak,
już nie ma.
Był wcześniej i go nie ma. Zniknął. Więc zaczyna na granicy płaczu pytać swojego brata, który nie jest w stanie powiedzieć, kto zabrał. No, jakiś facet był i zabrał i nie wiadomo, o co chodzi. I ona z płaczem podróżuje po mieszkaniu, żeby po prostu widać w takim nawet w przypływie emocji ona zaczyna przez chwilę łapie się za jakieś rzeczy w zlewie, co jest jednym po prostu z takich najbardziej naturalnych rzeczy, które można zrobić.
Tak, też kiedy się denerwuje, łapie za pewne
rzeczy. Nie, w sensie chodzi mi o to, o rozpoczęcie takich bardzo rutynowych działań w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś załamania emocjonalnego. Ludzie uciekają do jakichś konkretnych czynności, które na bieżąco wykonują i ona zaczęła sprzątać w kuchni.
Gdybym się stresował i zaczynał sprzątać w kuchni, to moja mama by mnie częściej próbowała zestresować.
Ja myślę, że szanowna pani może spróbować. Ta scena, widać było, że niezwykle dotknęła bohaterkę. I zaraz po niej telewizor już znów jest w domu. Nie mówi się więcej o całej sytuacji. Jest kompletnie pominięta. I wokół tej sceny podróżowała pani Zamecka w trakcie rozmowy, nie mówiąc bezpośrednio, czy to zrobiła, czy nie, a czy z tej rozmowy wynikało, a raczej sugerowane było, że to ktoś z ekipy wziął ten telewizor tylko po to, żeby sprawdzić zachowanie tych ludzi. Co jest w naszej opinii bardzo mocnym takim załamaniem pewnych podstawowych zasad robienia
dokumentu. No tak się nie robi po prostu.
Tak się nie robi, tak? Tak się nie robi ludziom, bo to, że dokumenty są często manipulowane, że wiele rzeczy jest inscenizowanych czy powtarzanych, to jest naturalne.
Tak, jak najbardziej. Chociaż część osób zebranych tam w czasie tej dyskusji próbowała to mocno kwestionować, że skoro te wydarzenia były w jakiś sposób zaplanowane, to już nie jest dokument, ale tak nie jest. Bo to są prawdziwi ludzie, którzy odnajdują się w prawdziwych sytuacjach i to, czy one były zaplanowane przez kogoś, czy nie, to nie zmienia faktu, że te sytuacje się naprawdę wydarzyły.
Prawdziwą wadą dokumentu, jeśli coś inscenizuje, jest pokazanie nam tego, że inscenizuje. W sensie, jeśli zaburza się naszą wiarę w to, że oglądamy dokument, że oglądamy coś nieinscenizowanego, tu jest problem.
No to też zależy od jakiejś tam specyficznej koncepcji filmu.
Tak, dlatego właśnie dla mnie Dobry listonosz, tak jak jest filmem, przy którym ja miałem bardzo, bardzo dużo przyjemności, był dla mnie niezwykle interesujący, tak on kilka razy zaburzył moją wiarę w jego autentyczność,
No było tak.
Co mocno obniżyło moją ocenę na koniec. Nawet w komunii sam tytuł Komunia odnosi się do tego, że postanawiają brata Oli wysłać do przyjęcia pierwszej komunii, czego wcześniej nie zrobił, został odrzucony przez księży i to było zaproponowane przez panią Zamecką. To było po prostu zaaranżowane przez nią, żeby spróbować to zrobić. I w tym nie ma żadnego problemu.
Nie, jak najbardziej.
Bo ona tworzy w uzgodnieniu z tymi ludźmi pewną prawdziwą sytuację. I jeszcze to wszystko w pełni można zrozumieć. I służy to samej budowie dokumentu i temu, żeby poznać tą rodzinę.
No ale wiesz, te takie bardziej, że tak powiem, hardkorowe manipulacje i gra uczuciami też tak naprawdę służą tworzeniu tego dokumentu, bo trzeba przyznać pomimo wszystko, że efekt jest efekt, fantastyczny.
Efekt, tak, efekt to służy filmowi, jako temu, jak się go ogląda. A czy wydaje mi się, że jest pewna właśnie bariera etyczna, po której zaczyna nam się mocno zmieniać odbiór. Rozmawiamy tutaj naprawdę długo o tej produkcji. Rzadko zdarza nam się poświęcać dwa segmenty. Mówimy już drugi cały segment i pewnie poświęcimy część trzeciego. Dlatego, że po raz pierwszy mieliśmy chyba tak dużą dysputę na temat czegoś, co siedzi u źródła filmu. To nie chodzi tylko o opinię, o dzieło, o tym, czy ono jest dobre, czy nie, tylko o tym, co siedzi w środku, w trakcie samego tworu.
Tak, taka dyskusja na temat filmu, a raczej tego, co jest poza tym filmem.
Więc my dlatego zachęcamy też was, żebyście zastanowili się, gdzie dla was jest różnica pomiędzy dokumentem a filmem fabularnym. No bo jednak przy filmie fabularnym mamy prawdziwych ludzi, którzy wcielają się w z reguły nieprawdziwe postacie. Mhm. Tutaj mamy ich odgrywających siebie i...
To właśnie, pytanie, czy to jest odgrywanie siebie. No oni rzeczywiście są sobą i zachowują się naturalnie w tych sytuacjach.
No właśnie,
nie?
Gdzie leży różnica?
A z drugiej strony film fabularny nie tylko przedstawia nam fikcyjne postacie. Film fabularny nie tylko nam przedstawia fikcyjne postaci, ale też w fikcyjnym i wymyślonym świecie. Chociaż on działa na przykład w wielu filmach na zasadach naszego świata i są w nim na przykład miejsca, które rozpoznajemy z naszego świata rzeczywistego, to mimo wszystko jest świat stworzony, a dokument zawsze nam obrazuje świat prawdziwy i niezależnie od tego, co się w tym świecie dzieje.
Ja się w pełni z tobą zgadzam i postanowiłem troszeczkę się wkręcić bardziej w sam ten aspekt właśnie etyki dokumentu i... Mam coś jeszcze na pewno przygotowanego na ten temat, ale to już zaraz po przerwie. Got another beat, now it's time to watch a brother creep and pull another scam. Not yet the man, but the brother's deep. Ain't trying to stay in this life for too long. You telling me that I'm bound to lose, but you wrong. I'm too strong, plus me and my team's got a true bond. I'll stay in these streets, you stay in the house where you belong. Yo, who's wrong? You never had to live in my shoes. And my views, that every second is vital. The way I see it, niggas, the way I G it. A raw ghetto entrepreneur, yeah, I be it. Not as glamorous as the gangster flicks. I'll show you some gangster chicks that hold me down. We get rich. And get this, bet this, I'm after payola. The loot, the paper, till my hustling days are over. I'm a hustler, hustler, gotta get low. And I'm a baller, yeah, oh yeah. Illegal business, I need to invest in something legit. This money's coming too quick, I copped a house in two whips. Who switched? It's not me, I'm keeping it real. Keeping it still while the envious watch hungrily. I'm eating my meal, late nights, there ain't no time for stage frights. This ain't fiction, it's my mission to get paid, alright. No need to speak about greed, long as I'm feeding my seed. Then I'm completing the deed, so I'm keeping this cheese. High price lawyers, I'm too nice for ya. Never touching the work no more, too precise for ya. Controlling the town, holding it down. I'm the master alarm now, I'm showing you style. I go in your file and make you hard to locate. Delete all your data, don't disregard your fate. I'll off you, then I'm off with a honey like Suave Bola. Shit, I'm living this life till my hustling days are over. I'm a hustler, hustling, gotta get going. I'm a baller, oh yeah, shut your love. Pack plenty and steal, yeah. For niggas that wanna be acting, all the player haters think. My nuts while we handling business.
bouncing in and out of town. Hope I don't step out of bounds. Chicks love to crowd around cause of my rep, how that sound. Enemies are growing in numbers, hoping to catch me slumber. I wonder how many are hoping to take me under. Knocks and feds throwing darts at my head. Some new cats trying to make me part with my bread. Now I'm in the zone, worse than Nino and Sugar Hill. Now I'm all alone, the piper wants me to foot the bill. Now I'm facing the judge, my name on a folder. In jail for life, my hustling days are over. If you ain't real about it, don't talk.
I'm a hustler,
hustle,
oh yeah.
Okej, znowu słyszeliśmy jakiś fajny kawałek, tym razem może ja go wybrałem, nie wiem.
Zobaczymy, na pewno się będę pytał, bo to ja to ustawiam, tak?
Możemy ja napiszę pamiętać. Jakieś podanie, on to rozpatrzy.
Na Facebooku, na Messengerze mi po prostu, a ten pasuje, ten jest fajny? Będzie okej, jakoś się dogadamy. Postanowiłem troszeczkę usiąść do tej sprawy kontrowersji dokumentu i w tym momencie odnalazłem informację na temat teoretycznie pierwszego takiego filmu dokumentalnego, ale wiesz, pełnego, jakby takiego, że to rzeczywiście jest film dokumentalny jako pewna konstrukcja, a nie jako, jak na przykład u braci Lumière, że po prostu coś obserwowali i nagrywali, jak nie wiem, upada mur, czy coś w tym stylu. Jest taki film, który się nazywa Nanook of the North, który opowiada właśnie o stylu życia Nanooka, który jest z jednych z tych plemion eskimoskich. To był film z 1922 roku. I to jest pierwszy pełnometrażowy dokument. I już pierwszy pełnometrażowy dokument miał bardzo dużo kontrowersji wokół siebie, bo zaczęto próbować jak najbardziej się wciągać w tą historię. Ludzie, którzy oglądali ten film, próbowali się w nią wgryźć, tak samo jak krytycy i tak dalej, no bo jednak był to jakiś precedens. I odkryto, a raczej powstały podparte na dowodach zarzuty. No tak to nazwijmy. Nie mogę powiedzieć, że zostało to uznane i tak z pewnością było. Jest dużo kontrowersji, jest to jednak mocna historia i tutaj bardzo dużo rzeczy się różni, że cała ta historia Nanooka to jest seria udramatyzowanych wydarzeń. Że ta konwencja filmu dokumentalnego jest już zaburzona w pierwszym filmie w swoich podstawach.
Ale w jaki sposób?
No bo wydaje mi się, że ludzie, kiedy zaprezentowano im ideę dokumentu, szczególnie patrząc na to, jak wyglądały wcześniej dokumenty, kiedy dzielono kino na takie kino dokumentalne, raczej obserwacyjne, w sensie właśnie tego, o tutaj upadł mur. Potem potem pojawiało się kino atrakcji, w którym właśnie chodziło o jak najwięcej emocji, jak najwięcej wybuchów, kolorów, dźwięków, niestworzonych rzeczy. I tutaj nagle ktoś zaoferował, no, że jednak on chce pokazać coś prawdziwego, pełnometrażowego. Żeby to jednak odwoływało się bardziej do tej obserwacyjnej natury kina. No i ludzie poczuli się po prostu oszukani.
Ale w jaki sposób poczuli się oszukani?
No poczuli się oszukani, bo zostało im to zareklamowane, przedstawione jako w pełni prawdziwa historia i wierzyli, że to jest właśnie taka obserwacja z boku, czegoś niezwykle interesującego. Że wiesz, że tak jak powracamy, jeśli u braci Lumière był spadający mur, no to że jest pełny metraż, który opisuje budowę muru, opisuje to, co stało się, że ten mur musiał zostać zburzony, ale jest to z boku, nie jest to w żaden sposób zaaranżowane, tylko jest to jakaś obserwacja historii.
No tu było to zaaranżowane.
No a tutaj wychodziło na to, że bardzo wiele z tych rzeczy jest zaaranżowane, że nawet relacje pomiędzy niektórymi z postaciami filmów są nieprawdziwe. Więc już od zarania dziejów powstawały problemy na temat samej natury dokumentu, tego co czyni dokument. Gdzie leży różnica pomiędzy realiami, pomiędzy inscenizowanymi realiami, pomiędzy inscenizowaną rzeczywistością, a filmem popularnym. Filmem manipulującym. Wydaje mi się, że to jest taka przestrzeń, która cały czas od najwyraźniej wygląda na to, że od zarania dziejów, że od tego 1922 roku cały czas nie potrafimy się w pełni zdecydować, bo nadal jest to temat do rozmowy. To, że my rozmawiamy na ten temat, jest dowodem na to, że nadal są pewne nieścisłości, że są różnice.
Od 100 lat debatujemy nad tym, czy to jest rzeczywiście dokument, czy to jest prawda.
Tak, czy to są prawdy, czy to są inscenizowane realia, jak wiele w tym wszystkim jest prawdy, ile musi być w tym prawdy, żeby to był dokument?
Nie jestem fanem takiego podejścia mocno, powiedziałbym, definicyjnego.
Ja też nie lubię takiego pełnego szufladkowania.
Żeby dopatrywać się, że o, tu leży granica dokumentu i za tą granicą to już nie jest dokument. To jest chyba dosyć intuicyjne. Wiesz, no, przyznawanie nagród właśnie w kategorii dokument, fabuła, komedia, dramat, to nigdy według mnie nie jest dobre rozwiązanie, bo zawsze znajdzie się coś, co będzie gdzieś leżało na tej granicy. Nie?
Oczywiście jest też taka forma dla osób, które rzeczywiście chcą od dokumentu jak najwięcej realności, która się nazywa reportaż.
No tak, tylko, to można obejrzeć sobie w telewizji czasami.
Tylko, że te reportaże... Stopień możliwości inscenizacji tego, co się dzieje w reportażach, jest taki sam jak w dokumentach.
Jasne, że tak.
Więc nie wiadomo, gdzie leży właśnie granica w pewnym sensie pomiędzy dokumentem a reportażem. No bo jeśli definicyjnie zakładamy jednak tą prawdziwość, a w reportażu zakładamy jeszcze większą prawdziwość, takie kompletne realia, jeszcze bardziej niż w dokumencie, to w takim razie na ile tej manipulacji można tworzyć, żeby coś uznać za dokument czy za reportaż?
No wiesz, na pewno ta manipulacja nie może przekraczać pewnej jednej ważnej rzeczy, to znaczy powiedzmy, że gdybyś był aktorem filmu dokumentalnego i ja kazałbym ci robić jakieś rzeczy na potrzeby tego filmu, to twoje zachowania, które wzorowujesz na planie, nie mogą wykraczać poza twoje jakieś zwyczajowe zachowania na pewno, nie? Nie możesz stać się kimś innym i albo znajdować się w sytuacjach, w których zazwyczaj się nie znajdujesz, nie?
No to prawda. I ta kontrowersja cały czas pozostaje. Ja sobie pozwoliłem też parę kontrowersyjnych filmów dokumentalnych sprawdzić, w sensie zwierzchu, o czym one opowiadały, po prostu poszukać tego, co tworzyło kontrowersję. Ja sam przypomnę, nie wiem, czy pamiętasz, scenę ciszy, o której mówiłem, o tych indonezyjskich szwadronach śmierci,
tak, tak.
I o przywódcy, którego prowadzący dokument postanawia nie przesłuchiwać, nie tworzyć takiej wersji właśnie obrazującej jakoś jego rzeczywistość wokół niego, tylko dać mu możliwość wyrażenia się artystycznie i to obserwować. Jeśli nadal po moich już bodajże dwukrotnych poleceniach, jeśli nadal nie sprawdziliście albo chociaż nie obejrzeliście jakiegoś trailera w sieci tej sceny zbrodni, to myślę, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, które powinniście zrobić. Mówię to, jakbym był jakimkolwiek autorytetem do tego, co macie obejrzeć wieczorem,
ale
czy
on
w wolnym czasie.
Daje wam wolność w to,
ale
czy w to
tak
wierzycie,
nie jest.
Czy nie. No.
Tak. Tak, daje wam wolność wiary w to, czy tak jest, czy nie jest, ale wolność wiary nie dam wam w to, że wrócimy po przerwie, bo tak będzie, że wrócimy.
Założymy się?
Mhm.
on it, leaning so hard you're ashamed. You can't dismiss the sick transmission, huffs your brain. Exhale your will and forget I ever knew you. Fuck do you do? Fuck a man with hips for Hulu. Racket snitch talking to cue you. Corner pocket, consume you. Too many hoes in my... Too many hoes in my motherfucking meal. Asking if I know where my motherfucker feels.
Motherfucker feel.
Split them choke, flip them boat. Dead bitch float, swarming court. No remorse, navigate it. Of course I can make you scream. But if you ask for more, bullshit, matador. Grab the floor, rip it, grab to a foot. You ramble while I check my phone. Who's this assassin rope? Music drift, I have no. Use these lungs, you're on your ride. You're on your ride, you're on your ride. You're on your ride, you're on your ride. You're on your ride, you're on your ride. You're on your ride. Can't quit, we'll never be the same. I got that attitude, you got no bang. I'm fit to hurt you, gives a fuck about the way I move. Wait, dark matter, flu state of consciousness. Blue straight through, you won't do shit but beg me to do this. Again, and again, and again, and again. Strangler, clutch, sine wave, deconstruct. My way, or no way, banging. Hey, making lust, loosen up, shake, shake it up. Boo your gums, you're a bitch made to be crushed. Came like, what? Now you crave my touch. Flat busted on Front Street, can't cup it. Say you wasn't lying, man. I done been done with time. Headhunter, fuck the fame. Sweat slang, rubber slang. Hit me, nuclear wind down my back. Smoking your dash at the photomat. On my clap, clap. Can't trust them, no, but you. What is it?
The beat down, madness, chaos in the brain. Let my blood flow, make my blood flow through you, man. You got no business questioning a thing. The fifth don't know about the meaning of a beat down, madness, chaos in the brain. Let my blood flow, let my blood flow through you, man. You got no business questioning a thing. The fifth don't know about the meaning of a beat down.
No dobra, jednak wróciliśmy po przerwie.
No i właśnie, taki, tak taki był.
Ale
taki
równie
był
dobrze
kopki.
Mogło się to nie wydarzyć, wiesz, szanse na to były 50%.
Ale ja im obiecałem.
Albo tak, albo nie.
Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale ja im obiecałem.
No to się cieszę, że udało ci się dotrzymać słowa.
Ja bym jeszcze ugryzł teraz w kwestii tego, co pokazujemy na ekranie, ugryzł tego od innej strony. Zapytałbym cię o coś, bo tak patrzysz na mnie z takim pełnym...
Patrz, bo do mnie mówisz, to się patrzy na ciebie, wiesz,
bardzo
tak,
dobrze.
Tego to, wymaga konwenans
to,
rozmowy.
To kultura, dziękuję, dziękuję. Gdzie leży granica? Teraz przejdźmy do filmu popularnego. Gdzie uważasz, że leży granica tego, co można pokazać w filmie, a czego nie?
No widzisz, i tutaj znowu musielibyśmy wykroczyć poza tą zamkniętą ramę filmu i wkroczyć do tego aspektu, w jaki sposób ten film powstaje, nie?
Mhm.
No bo trzeba zdać sobie sprawę, że że to, co my widzimy na ekranie, to jest jakiś efekt. I kiedy oceniamy film, to należy ocenić tylko i wyłącznie ten efekt, ale rzeczywiście ten efekt jest wytworzony przy pomocy rzeczy moralnie wątpliwych, tak? Moralnie wątpliwych zachowań. I też tam przyjrzałem kilka jakichś tematów w internecie dotyczących właśnie kontrowersji przy powstawaniu różnych filmów i wiesz, to, co mi się rzuciło w oczy, to generalnie jest traktowanie zwierząt. To jest chyba dużym problemem przy tworzeniu filmów. Nie wiem, czy takie procedery mają miejsce i teraz, pewnie w mniejszym stopniu, ale na pewno tak. No ale wiesz, no przy powstawaniu na przykład oryginalnego Ben-Hura z 25 podobno zginęły setki koni.
W trakcie tych wszystkich scen rydwanowych i tak dalej?
Wiesz, sceny, w których konie się przewracają, no nie jesteś w stanie nauczyć konia przewrócić się. Były po prostu podcinane metalowymi linami, nie? Więc... Zdajemy sobie sprawę, że na przestrzeni ostatnich 100 lat mocno zmieniło się postrzeganie tego, co jest w porządku, a co nie. W każdym aspekcie naszego życia i funkcjonowania naszej planety. Ale no są pewne rzeczy, których nie jesteś w stanie właśnie na zasadzie dokumentu pokazać rzeczywiście, tylko musisz je zmanipulować. I znowu wracamy do tego samego. Sposób, w jaki dokonujesz tej manipulacji, może być po prostu nieetyczny i być nie w porządku. Nie?
No z takiego właśnie traktowania zwierząt to pamiętam, że w zeszłym roku była ostatnia taka mała aferka. Nie wiem, czy kojarzysz, bo taki film Był sobie pies.
Tak,
Purpose,
tak.
Gdzie,
on tam był wrzucany.
Gdzie jest scena, w której ten akurat grano przez owczarka niemieckiego, w której on musiał w wodzie jakiejś rwącej płynąć. No, i on nie chciał do tej wody wleźć.
Wrzucany siłą do tej wody.
Tak,
no.
Tak. On cały czas próbował uciekać, co wywołało spore kontrowersje. Czyli granicą tego, co można pokazać, jest według ciebie to, co stoi za pokazaniem.
Chyba tak.
Bo jeśli jest na przykład taki spryski film, który święcił popularność parę lat temu, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi.
To ty nie możesz powiedzieć.
To ja mogę powiedzieć. To jest serbski horror z 2010 roku, który stworzył Srdan Spasojewicz. Dziękuję, przepraszam, proszę za zacięcie się przy nazwisku. Film opowiada o gwiazdorze filmów dla dorosłych, który zgadza się uczestniczyć w jakimś artystycznym projekcie, teoretycznie z tym może być związany lub nie. I on odkrywa, że film zawiera sceny gwałtów, w tym związanych z pedofilią, nekrofilią i torturami. I to jednak wszystko nie jest pozostawione w domyśle, tylko pokazywane jest bezpośrednio na ekranie, włącznie z takimi właśnie bardzo, bardzo mocnymi pedofilskimi scenami, no zdecydowanie bardziej dosłownymi, gwarantuję przynajmniej 99% słuchaczy, bardziej dosłownymi niż mieliście okazję gdziekolwiek indziej oglądać. Czy uważasz, że w pokazaniu czegoś takiego jest jakaś granica?
No i widzisz, to jest bardzo, bardzo ciężko jest ustalić jakąś granicę. Przede wszystkim każdy ma tą granicę trochę w innym miejscu. I tutaj znowu zastosowanie ma to samo. W sensie pytanie, co stoi za stworzeniem tej sceny, nie? Bo sam efekt jest rzeczywiście, nie wiem nawet słowa, może niech to świadczy.
Ale kwestia tego,
jak wyglądał proces powstania tej sceny, czy rzeczywiście kogoś zmuszono do czegoś, czy ktoś został skrzywdzony w czasie kręcenia tych scen, myślę, że...
No nawet jeśli, jeśli użyta zostaje twarz dziecka, tak?
To jest bardzo moralnie wątpliwe.
To jest bardzo moralnie wątpliwe, plus bardzo często to dziecko musi się pojawić na planie filmowym.
No tak.
Być jakoś obecne, zakładam, że jakaś opieka psychologów i tak dalej, chociaż tylko zakładam oczywiście, nie mam pojęcia, jakie są standardy pracy w Serbii. Mogą być różne. Serbia to jest taki kraj...
Słuchaj, u nas... Są dzieci z psychologami w czasie powstawania filmów.
Ale trochę rozwieję wątpliwości. To serbska prokuratura krajowa wszczęła śledztwo, żeby sprawdzić, czy film nie narusza prawa, czy tam moralność seksualna, ochrona nieletnich, jak to było. Ale możemy się z tego, że nie zamknęli tego reżysera, możemy się jedynie domyślić, że nic aż takiego się nie stało, co by było niedopuszczalne. Aż na przykład w San Sebastian w Norwegii ten film został zakazany.
Co jest zrozumiałe nawet. W pewnym sensie. Jednak jest scena, w której pojawia się dziecko w takiej sytuacji i niezależnie od tego, czy ta scena rzeczywiście miała miejsce, czy nie, to jakby wizerunek tego dziecka jest w tej scenie, w tej jednoznacznej sytuacji, nie? To jest na tej samej zasadzie jak, nie wiem, czy to jest chyba w miarę, dopiero będzie praca nad jakimiś takimi przepisami w ogóle w prawie międzynarodowym, ale okazuje się, że teraz sprzęt komputerowy taki dostępny praktycznie dla każdego sprawia, że w bardzo, bardzo łatwy sposób można przerabiać filmy wideo, co jest wykorzystywane właśnie do przerabiania filmów pornograficznych i do zamieszczenia czyjegoś wizerunku w takich filmach w sposób, który wygląda na, wiesz, no, na realny.
Nie? No szczególnie, że teraz pojawiła się sztuczna inteligencja, która łączy wizerunki popularnych gwiazd. No, branża wideo się coraz bardziej zmienia.
W ostatnich kilku latach okazało się, że to jest problem, że bardzo łatwo jest zrobić coś takiego i generalnie już są prace nad jakimiś przepisami w prawie międzynarodowym, które miałyby tego zabraniać.
Brniemy coraz dalej w tą króliczą dziurę, co mi się podoba. To nawiązanie do Alicji w Krainie Czarów.
Do królików. Też chcę jeszcze nawiązać do królików.
Ale muszę na chwilę przerwać.
No to zrób to.
Wrócić za chwilę.
Witamy was z Króliczej Dziury. Nadajemy z Króliczej Dziury dla was o filmach i moralności.
Cytując klasyka, dziś na obiad będą chińskie kury.
Tak, lubimy sobie dobrze zjeść, zagrać w fajną grę.
Kto powinien wiedzieć, ten wie.
Na 100%. Tak, uczyniłeś taką ciekawe porównanie do królików i mi się przypomniały królicze uszy i mi się przypomniał plakat filmu, o którym wspominałem już 2 razy, ale jeśli chodzi o prawdziwość tego, co jest na ekranie i moralność, to on wpisuje się w tą tematykę doskonale. Mówię o filmie Skrawki z 97. Ten film, przypowiadałem o nim, jeśli ktoś nie słyszał wcześniejszych audycji, to tylko pokrótce wspomnę, że jest to obraz, który pokazuje nam małe miasteczko, w zasadzie małą miejscowość w stanie Ohio, która została nawiedzona przez tornado i gdzie żyją młodzi, nieletni ludzie, często bez opieki dorosłych, na gruzowiskach w zasadzie tego, co zostało z tego miasteczka i ich moralność tych bohaterów jest bardzo wątpliwa. Oni w zasadzie, nikt ich nie nauczył tego, jak zachowywać się w społeczeństwie i to, co dzieje się w tym filmie, no przyprawia o ciarki na plecach. I ten film w zasadzie jest, można powiedzieć, w jednej, no, nie chcę się bawić w ułamki, ale no w jednej trzeciej może powiedzmy, że jest dokumentem. Z początku ten film miał traktować o dzieciach żyjących na gruzowiskach po trzęsieniu ziemi, ale kiedy twórcy trafili do miasteczka, które rzeczywiście zostało nawiedzone przez huragan, no to stwierdzili, że po prostu zobrazują to troszeczkę inaczej. Należy dodać, że większość bohaterów, którzy wystąpią w tym filmie, nie są grani przez profesjonalnych aktorów, jest ich tam raptem kilku. Część jest zupełnie przypadkowymi ludźmi, którzy zostali przez reżysera zaczepiani gdzieś na ulicy z prośbą, ej, nie chciałbyś tutaj czegoś takiego zrobić, więc jeden z głównych bohaterów jest uzależniony od zażywania narkotyków, od wąchania kleju i to jest rzeczywiście człowiek, którego reżyser spotkał gdzieś na ulicy właśnie w takiej wątpliwej sytuacji i którego poprosił o zagranie jednej z głównych ról, więc to też są takie rzeczy bardzo na granicy, bo teoretycznie jest to scenariusz, teoretycznie to jest wszystko zainscenizowane i te rzeczy teoretycznie nie wydarzają się naprawdę, ale uczestniczą w nich ludzie, którzy rzeczywiście są maksymalnie prawdopodobni w tym, co robią i jest to kręcone w miejscu, które jest maksymalnie realistyczne. To jest na granicy.
Trzeba przyznać, że wychodzi na to, że w dużej mierze to, co czyni właśnie kino jakimś fascynującym i wartym rozmowy, jest to, jak lubi przekroczyć pewne granice,
tak,
które
bym sobie mówił. Te wszystkie kontrowersje wokół tworzenia filmu i przekraczanie granic zawsze jest jakąś, jeśli chodzi o sam efekt i ocenianie efektu, zawsze jest jakąś wartością, no, nie zawsze jest wartością dodaną, ale zawsze sprawia, że obraz jest znacznie ciekawszy.
Przygląda się mu z innej perspektywy. Mm-hmm. No to ja w takim razie dla ciebie mam jeszcze jedną ciekawostkę. Może cię zainteresuje pewnym filmem, którego ja przyznaję się, że nie oglądałem, acz w ramach moich poszukiwań i moich wcześniej prywatnych podróży w dół tej króliczej nory znalazłem dokument, który uznawany jest za najbardziej kontrowersyjny w historii amerykańskiego kina. I on się nazywa Titicat Follies. Został stworzony w 1964 roku. Pan Frederick Wiseman postanowił wejść z kamerami do Bridgewater State Hospital, który jest szpitalem dla umysłowo chorych więźniów. I tam pan Wiseman był świadkiem paskudnych aktów brutalności na tych więźniach. Przymuszonego jedzenia, jakiegoś takiego traktowania po lekarsku, w sensie na odwoł, pomylonych diagnoz, zmuszania do rozbierania się, przemocy, która się tam działa. A najgorsze w tym wszystkim było, że dla osób, które były nawet nie strażnikami, tylko zarządcami tego szpitala, to było po prostu rutynowe działanie. To była kompletnie normalna sprawa. I teraz, gdyby sama treść nie była wystarczająco kontrowersyjna, to w momencie, kiedy postanowiono wydać ten film, stan Massachusetts postanowił go zablokować. Postanowił spróbować zablokować wydanie filmu. No, jako że to był rok 1964, to nie było opcji wpuszczenia tego do internetu, czy zrobienia jakiegoś takiego obiegu cichego. No i wszystko poszło do rządu. I Titicat Follies stał się pierwszym, jak do tej pory jedynym, zakazanym przez rząd filmem z powodów innych niż obsceniczność czy bezpieczeństwo narodowe. Niektórzy uważali do tego, że film został zabroniony, aby chronić dane osobowe więźniów pokazanych w tym filmie. To jest po prostu komiczne, szczególnie.
No to trzeba by było zablokować większość dokumentów.
No, no tak, no dokładnie. I film został wyświetlony dopiero w 1991 roku. dopiero został odblokowany. Jest uważany za właśnie najbardziej kontrowersyjne dzieło dokumentalne. Może nie właśnie z samej treści, a z tego, co za tym wszystkim stało. Bo wydaje mi się, że kiedy się mówi kontrowersja i Ameryka, i kino dokumentalne, to ma się w głowie 9/11 Fahrenheit, w którym próbuje się rozwikłać zagadkę za wydarzeniami z World Trade Center i kto za tym stoi, kto na tym zyskał, kto mógł przyłożyć do tego rękę, jakie grupy społeczne, sugerowanie oczywiście, że to był zamach wewnętrzny zorganizowany przez albo rząd, albo organizacje biznesmenów.
Tak, no my wiemy jak było, ale nie będziemy o tym teraz rozmawiać, to jest temat osobną audycję.
Nie możemy wam przekazać, minister wiedzy o rzeczach zakazanych nie pozwolił nam zgłębiać tego tematu aż tak mocno.
No, zabronienie projekcji jakiegoś filmu jest tak naprawdę, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, tylko wzmocnieniem reklamy i marketingu takiego filmu.
Chyba, że w Australii, tam rzeczywiście jak coś zblokują, to zblokują.
Tam to generalnie mają tendencję i do blokowania bardzo, gier i filmów,
tak,
nie?
Mają, bardzo są restrykcyjni.
No, ale tam raczej chodzi o kwestię, no nie wiem, przemocy na przykład, nie?
Szczególnie jeśli na tle seksualnej jest. No. Więc na przykład gra South Park była tam cenzurowana i do tego jeszcze cenzura wyglądała tak, że Matt Parker i Trey Stone po prostu wrzucili takie plansze informujące na temat tego, że co tu widać, co powinno być widać, co zostało wycięte z takim wyraźnym podtekstem. Zobaczcie co wam zabierają. Jak idiotyczny jest koncept tego, żeby zabierać coś, co jest pokazane w zwyczajnej, abstrakcyjnej, kreskówkowej grze.
No tak.
Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że z nami posiedzieliście przez te wspaniałe 50 minut. Mi się świetnie rozmawiało na temat.
Mamy nadzieję, że jesteście teraz bardziej uduchowieni, jesteście moralnymi ludźmi.
I poszukujecie prawdy.
Poszukujecie prawdy.
W sobie i w swojej króliczej norze.
Bądźcie paladynami waszych króliczych nur.
Żegnają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.
Cześć.
Good job.